kochani, zgromadziliśmy się przy stole i słowo stół dzisiaj kilka razy się jeszcze pojawi. Są różne stoły. Stoły, do których człowiek przylgnął. Ja w domu moim rodzinnym mieliśmy taki stół, taki wytarty, już konkretnie wytarty. Ja nie wiem, kogo ten stół nie pamiętał. Stół, który kiedy wymieniliśmy, wiecie, po jakimś czasie to człowiek już wymienia, bo to jakaś nowa, coś nowego następuje. Ja nie wiem, jak to powiedzieć, ale te posiłki już tak nie smakowały. Na tym wytartym, na tym zniszczonym, takim chybocącym się, jakoś, nie wiem, inaczej to wszystko, co było na stole, smakowało. Stół ogólnie jest czymś bardzo ważnym. Stół, o którym dzisiaj myślimy, to nie tylko nogi, blat. To jest coś zdecydowanie więcej i właśnie o tym mówić będziemy. Chcę dzisiaj mówić o przychodzeniu do Jego stołu. Do Jego, czyli do Pańskiego. Słowo Boże podaje, że właśnie wtedy, kiedy Jezus ten ostatni raz spożył z uczniami, jest powiedziana taka myśl: On złożył szaty swoje i zaczął usługiwać. To niby taka rzecz, o której nieraz słyszeliśmy, czytaliśmy. Ważne, że był to ten właśnie, ale drugie, że On usługiwał. Zdecydowanie inaczej i już inaczej niż to, do czego uczniowie byli przyzwyczajeni. Podoba mi się, że w postawie Jezusa nie było takich zdarzeń, które za każdym razem były przewidywalne. Jak nieraz człowieka spotykamy po latach, to tam, a może tam mu trochę włosów ubyło, czy komuś tam coś przybyło, ale ogólnie nie za dużo się zmienia. Jakoś przewidywalni są ludzie u Pana Jezusa, nie dlatego, że chciał zaskoczyć z zasady, ale dlatego, że ogólnie każda sytuacja była taka wyjątkowa. Dlaczego On złożył te szaty? W ogóle dlaczego On to zrobił? Odpowiedzi jest może wiele, ale Słowo Boże odpowiada. W Słowie Bożym czytam takie oto zdanie. Większy, mówi to sam Jezus, większy jest ten, kto u stołu zasiada, niż ten, kto usługuje. Ogólnie jest tak, że jak są ludzie przy stole, to gospodynia, no, gospodyni czy gospodarz w ogóle dwoi się i troje i tam, wiecie, skaka, biega, rzadko kiedy w ogóle siedzi też z gośćmi, ale celem jest to, żeby usłużyć. I ci, którzy siedzą, no czują się tak dosyć ważnie, ważnymi, bo oni tu siedzą, jedzą, ale jest ktoś, kto tam cały czas biega. Bo ten ktoś przyszedł do mnie, a ja chcę mu coś ważnego dać. Jezus chciał pokazać zawsze, i to jest sedno tego, co dzisiaj będziemy robić, że my naprawdę jesteśmy dla Niego ważniejsi niż On sam, dla siebie. Nie będzie pewnie to odkrywcze, kiedy powiem, że ogólnie sytuacja, w której żyjemy, od lat to się dzieje, wygląda tak, że człowiek dla siebie samego jest ważny. Sobie usługuje, sobie służy i rozwija potrzeby swoje. Choć wokół może być też wiele potrzeb, ale On. Pan Jezus odwracał tą kolej rzeczy, że On nie jako On jest ważny sam dla siebie, choć nigdy nie pozostawiał wątpliwości, kim naprawdę jest, ale pokazywał, jak człowiek dla Niego jest ważny. Człowiek w znaczeniu od po prostu za Jego czasów, ale i w ogóle we wszechświecie, zawsze i wszędzie. Kiedy myślę o tej ostatniej wieczerzy, wtedy, kiedy Pan Jezus tam z nimi spożywa, rozmawia, dużo się wydarzyło podczas tej wieczerzy, Jezus starał się pokazać, że już za chwilę nie tylko odejdzie, oni pozostaną, ale że chciał pokazać, że dla Niego naprawdę my się liczymy i to, co za chwilę będzie na tym krzyżu, jest takim największym dowodem, jak bardzo liczy się człowiek dla Niego. Bo pytanie jest, jak daleko mogę posunąć się, by pokazać komuś, że On jest dla mnie ważny? Jeszcze raz. Jak daleko mogę się posunąć? Co jest taką granicą, która określa, kim jest dla mnie drugi człowiek? Kiedy Jezus rozstał się już z uczniami, to znów ciekawa rzecz się pojawiła. Pan Jezus powiedział do uczniów, ja przekazuję wam królestwo, jak i mnie Ojciec mój przekazał, abyście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim. Jeszcze raz. Ja nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z wagi tych słów do końca. Mówi Jezus, ja przekazuję wam królestwo, tak jak mnie Ojciec przekazał. I teraz podaje, na czym polega to przekazanie, albo sedno przekazania. Mówi, byście jedli i pili przy stole moim w królestwie moim. Ciągłym pragnieniem Jezusa była wieczerza, ale nie ta tu i teraz. Ona była jedynie symbolem wieczerzy tam. Człowiek jest w stanie bardzo szybko zapomnieć o celu i tej wieczerzy, która właśnie tam ma być. Nam dużo rzeczy zabiera tą wieczerzę. Kiedy dzisiaj, drodzy, będziemy rozdawać kolejny raz symbole ciała i krwi Pana Jezusa, to usłyszmy pragnienie Jezusa, które brzmi, ja chciałbym, żebyście wy wieczerzali ze mną nie tutaj, nie wiadomo jak długo, ale żebyśmy my tam w końcu, żebym tam mógł wam usługiwać, bo Biblia mówi, że ja was już posadziłem w okręgach niebieskich. Nawet słowo posadzić jest słowem, które doskonale określa to, co za chwilę Jezus chciał jeszcze powiedzieć. Cytuję. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. I uwaga, zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze, posadzi ich przy stole i przystąpiwszy, będzie im usługiwał. Rola Jezusa nie kończy się, albo nie miała się skończyć wtedy, kiedy On będąc tutaj, po prostu, no cóż, dał pewien symbol, porozdawał chleb i wino, odszedł. Jezus chciał powiedzieć, słuchajcie, kiedy będziecie robić to, co robicie, kiedy będziecie spożywać symbole, to myślcie o tej wieczerzy, gdzie znowu będziecie siedzieć. Ja was już posadziłem. Żebyście za dużo nie chodzili, nie biegali, ale byście mogli usiąść, a ja wam będę znowu usługiwał. Rola Jezusa, to mi się podoba, bo Jezus wczoraj, dziś, ten sam na wieki nie zmienia się z powodu tego, że Jezus ciągle chce pokazać, jeżeli tu byłem tym, kim byłem, to w przyszłości to się nie zmieni, tylko na o wiele większą skalę będzie jeszcze. Wow. Usługiwanie Jezusa. Ale tak szczerze, Jezus nie robi dzisiaj niczego innego, jak dokładnie znowu usługuje, zanim my jeszcze tam, w sensie już fizycznym, kiedy zostanie w zebraniu, On też tutaj nam usługuje w królestwie, w świątyni. I kiedy przyjdzie, będzie tym samym sługą. Znaczy, to się trochę kłóci z tym, że Jezus Pan Panów i Król Królów i faktycznie taki przyjdzie, ale jedna cecha nie zmieni się, że właśnie ten Pan Panów dalej będzie sługą. To jest coś, co najtrudniej człowiekowi wychodzi, a jemu nie. I właściwie, gdybym miał powiedzieć, co bardzo zachwyca mnie w Jezusie, to właśnie dokładnie to. Czym jest stół Pana? To jest pytanie, na które znajduję w Biblii odpowiedź. Czym jest stół Pana? Bardzo trywialnie i bardzo tak normalnie można było powiedzieć, no cóż, jest to miejsce, w którym stoi symbol krwi i ciała Pana Jezusa. W Słowie Bożym znalazłem coś więcej. To znaczy, ja nie mówię, że my coś iluzorycznego rozdajemy. My naprawdę coś bardzo szczególnego rozdajemy. Ale czym jest stół Pana w Biblii? Stół Pana. Czym jest? Zauważyłem, że stół Pana to nie jest jedzenie i picie. Choć na nim często jest jedzenie i picie. Ale stół Pana to atmosfera, którą wytwarza ten, dla którego przychodzimy mało, ten, który zaprasza. Nieraz mówiliśmy, to psujemy. Gospodyni, cały tam tydzień zagoniona, zapracowana, wiesz, tu jedna ręka, tu gotuje, tam miesza, tam już sprząta. Żeby to jakoś wyglądało, no bo goście mają przyjść. Jak kiedy już goście przychodzą, wysprzątana cały dom. No wszystko zapięte na ostatni guzik. Ale ona już tym wszystkim jest na tyle zmęczona, że atmosfera najpiękniejszego jedzenia i największych darów, które są na stole, gdzieś prysła. Bo to nie stół jest sam w sobie celem, dla którego przychodzą goście, żeby się najeść. Niedawno mieliśmy takie spotkanie, gdzie ja powiedziałem, że kiedy my spotykamy się na przykład po nabożeństwie i spożywamy posiłek, to nie przychodzimy po to dlatego, bo chcemy się najeść, a no bo w domu może jedzenia nie ma. My przychodzimy z powodu tego, jedzenie jest czymś dodatkowym, ważnym, ale dodatkowym, a celem jest atmosfera. Bycia sobą, bycia w tym, co Biblia nazywa wspólnotą. I kiedy myślę o stole Pana, to stół Pana to jest atmosfera, którą wytwarza gospodarz. Bo on, uwaga, najpierw, i to było zawsze jego celem, karmi sobą. U Adama i Ewy, no musimy znowu wrócić do tych początków, problemem było to, że pokarm mieli kapitalny. Mówię o relacji, obcowaniu z Bogiem. I w jakimś momencie udało się przeciwnikowi Boga rozbudzić pragnienie innego i inną atmosferę dać, kogoś innego. I patrz, że chwycili. I patrz, że wzięli. Przebywanie w obecności Boga to jest stół Pana. Słuchanie w ogóle Jego mądrości. Ten, kto usiadł przy Jego stole, karmiony będzie tym, czego naprawdę dzisiaj świat nie daje. Nie jest to odkrywcze, to co teraz mówię. Podoba mi się, drodzy, to, i pewnie podzielicie też te myśli, że propozycje dzisiaj wokół nas do zabezpieczenia, do odkarmienia, do dania nam czegoś jest bardzo dużo. Dzisiejszy świat jest pomysłowy, by dać. Okej? Chociaż to dawanie zawsze kosztuje. To jak niektórzy mówią, nic za darmo. W tym wydaniu bez Boga zawsze się sprawdza. Jeśli chodzi o Boga, u Niego naprawdę jest za darmo. Ci, którzy z Nim przebywali, potrafili powiedzieć, pamiętamy te zdania, dobrze nam tutaj. Pamiętacie, oni tam nie byli nie wiadomo jak zabezpieczeni w jedzenie i picie, w pewnym momencie mówią, dobrze nam tutaj. Co sprawiło, że powiedzieli, dobrze nam tutaj? Obecność tego, który był z nimi. Albo w końcu, kiedy nawet już był taki moment, że powiedzieli, no twarda to mowa i chcieli już odejść, ale w pewnym momencie Piotr się zreflektował i mówi, no ale do kogo my pójdziemy? U Ciebie są słowa żywota. Nawet w przypadku Marii i Marty, pamiętamy to zdarzenie, Maria i Marta No nie jest powiedziane, że to tylko Marta była głodna, no i bidulka mówi, muszę się tutaj pokrzątać, żeby zabezpieczyć jedzenie Panu Jezusowi, bo to gość ważny. Ale widać, że ze słów Pana Jezusa, że ona dobrą cząstkę wybrała i ona dobrze ucztowała. U stóp Jezusa dobrze ucztowała. I patrzcie, była zabezpieczona i była wyposażona. A nie było podane, że stół zastawiony mocno. Nieraz może być mocno stół zastawiony i człowiek odchodzi głodny, czyż nie? A nie mówię o brzuchu. A nieraz brzuch może być tak napełniony. Może tyle właśnie postawić, możemy tyle dać i będzie głodny, ale może vice versa. Kiedyś opowiadałem takie doświadczenie, nie wiem czy tutaj w tym zborze. Czy pamiętacie, jak była sytuacja, kiedy Mark Finley do Gdańska przyjechał na tą największą ewangelizację? 3000 osób jednorazowo przychodziły na spotkania. Nasze zadania były takie, że tony przenosiliśmy, bo każdej osobie musieliśmy dać Biblię. A to wiecie, to były dosyć grube, to nie były te malutkie. Tylko żeby dla 3000 ludzi przenieść, najpierw dać, a później zebrać, tej pracy mieliśmy całą masę. I w pewnym momencie dużo się działo, dobrych rzeczy. W pewnym momencie, nie zapomnę tego, taka starsza siostra podeszła do nas, my tacy tam, wiecie, zabiegani, rozognieni, bo to wielka sprawa się dzieje, a ona takim ciepłym głosem mówi, chłopcy, mówi, a jedliście coś dzisiaj? A my tak na nią patrzymy i nam przyszło do głowy, że ani dzisiaj, ani wczoraj. Nie pamiętaliśmy szczerze, kiedy jedliśmy, tak dużo się działo, a więc nie byliśmy najedzeni, ale czuliśmy się dobrze. Wow. I nagle ktoś przychodzi i mówi, dzieci, no, chłopcy, jedliście coś? Okazuje się, że znaczy nie wiem, jak długo byśmy tak funkcjonowali, ale okazuje się, że stół Pana karmi inaczej niż to, co dzisiaj kojarzy się z karmieniem. Jezus powiedział swego czasu taką wielką myśl. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Czyli oni byli dobrze odżywieni. No bo słuchajcie, to nie był kiepski pokarm. Słuchajcie, 40 lat jeść coś, co po prostu jest, że tam wszystko było. Ale później Jezus mówi tak. Tu natomiast jest chleb, by nie umarł na wieki ten, kto go spożywa. I naprawdę mówił o sobie. Pan Jezus nie mówił o dodatkowych ananasach i frykasach. To jest oczywiście symbol tego, co dzisiaj może karmić i zabezpieczać. Stół Pana to takie zrozumienie, to taki obszar duchowy, bym wiedział, żeby nie zginąć na wieki. Jest dzisiaj cała masa produktów chrześcijańskich również, które napełniają, ale nie karmią. Napełniają, dają coś, ale nie powodują, że człowiek, uwaga, na pytanie, to może niedawno też o tym mówiłem, a nie, to w piątek mówię. Czy masz pewność zbawienia? Wiecie, jak niewiele osób dzisiaj nie chodzi w pysze takiej, ale w pewności zbawienia? Tego właśnie Jezus chciał nauczyć, jeśli chodzi o stół Pana. Stół Pana doprowadza do tego, że człowiek jest syty. Jeśli miałbym powiedzieć, jakie jest Boże pragnienie codziennie, to, aby nie tylko w sytuacji, kiedy tutaj dzisiaj będziemy chcieli rozdawać chleb i wino, ale żebyśmy byli przy stole Pana codziennie. O czym myślę? Zwyczaj królewskiego stołu w Izraelu był bardzo znany. Zacznę od takiego wielkiego zaszczytu, bo siedzieć przy stole królewskim, a my nie mówimy o Jezusie w kategoriach ogólnych, ogólnego jakiegoś tylko mistrza, wielkiego myśliciela, to król królów i pan panów, a więc siedzenie przy jego stole to był wielki zaszczyt. Pamiętacie król Saul? Co by o nim nie mówić, bo to była postać bardzo kontrowersyjna, ale co by nie mówić król Saul, pamiętacie, co wyznaczył Dawidowi? Miejsce przy jego stole. I kiedy brakowało Dawida, on od razu o tym wiedział. Oczywiście chciał, żeby Dawid też grał, ale później Dawid, nie wiem, czy pamiętamy, kiedy umiera Saul, to jego syn Mefiboszet, o którym wszyscy zapomnieli, czy pamiętamy, co się wydarzyło z nim? Dawid nie zapomniał, że jest ktoś, kto jest bardzo ważny, dokładnie syn Jonatana, czyli wnuk Saula, mówi tak, nie bój się, kiedy już dowiedział się, że jest ktoś jeszcze po Jonatanie, mówi, nie bój się, chcę wyświadczyć ci łaskę, ty zaś sam będziesz jadł u mojego stołu po wszystkie czasy, dał mu potężny obszar ziemi i mówi, że codziennie będziesz ze mną spożywał. W czasach Salomona, kiedy przyjechała królowa Saby, pamiętacie? Była oszołomiona jego mądrością, ale też bogactwem całego królestwa. Ale ona powiedziała zdanie, które jest warte zapamiętania w codziennym naszym życiu. Posłuchajmy. Mówi tak. Szczęśliwi twoi ludzie, szczęśliwi są i słudzy twoi, którzy stale przed tobą, stoją przed tobą, że mogą słuchać twojej mądrości. Jakie jest znaczenie tego? Że tak naprawdę to oni ucztowali z relacji, w tych relacjach właśnie z kimś, kto był dla nich ważny. Była to powszechna wiedza, kiedy Jezus był na pewnej uczcie. Jeden z uczestników powiedział, cytuję, błogosławiony mąż, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. Oni to w głowie cały czas mieli. Wyobraźcie sobie, gdyby dzisiaj przy każdym posiłku, wyobraźmy sobie, my często na przykład przed posiłkiem składamy dłonie i mówimy, no, żeby Bóg pobłogosławił. Nie znajduje w Biblii innego kierunku, jak to, żeby posiłek, przed którym się modlimy, czy przed Bogiem oczywiście, żeby był fantastycznym przełożeniem posiłku, który będziemy spożywać z Nim w Królestwie Niebieskim. Jezus, który najbardziej tego pragnął, powiedział, pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, w godzinę wieczerzy. Nie wiem, drodzy, czy wiemy, my dzisiaj żyjemy w godzinie wieczerzy. To nie jest godzina, powiedziałbym, gry i zabawy, ale to jest godzina wieczerzy, wieczerzania. Aby powiedział zaproszonym, przyjdźcie, bo wszystko jest gotowe. Słowo gotowe jest kluczowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy rzekł, kupiłem pole, muszę pójść zobaczyć, proszę, miej mnie za wytłumaczonego. Drugi, kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować, proszę, miej mnie za wytłumaczonego. Inny rzekł, żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. Końcowe słowa Jezusa są następujące. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych nie skosztuje mojej wieczerzy. Ileż razy czytałem te słowa? Zaproszonych nie skosztuje. Zaproszonych nie skosztuje. Gdzie jest klucz tego, że zaproszony, ale nie skosztuje? I tu nie chodzi o to, że wiesz, tam się przemknę i gdzieś, jak to nieraz my jak dzieci, wpadaliśmy do domu i cokolwiek było tam na stole, człowiek łapał i biegł do dalszej swojej zabawy. Mieliście coś takiego? Znaczy dzisiaj w domu to już nie jest taki problem, bo dzieci raczej siedzą cały czas i tam za dużo nie muszą się przemykać, ale ja pamiętam swoje czasy, że tam w domu człowiek rzadko kiedy bywał. ale jak już przyszedł, to już naprawdę był albo głodny, albo tylko tam coś chwycił i biegł dalej. No z tym tutaj jest troszeczkę inaczej. Tu nie chodzi o przemknięcie, ale o to, żeby właśnie, mówi, wieczerza jest gotowa. Musielibyśmy usiąść, żeby mieć dobry czas. Gdzie jest ta przyczyna? Przecież Bóg zawsze chciał, byśmy byli przy Jego stole. Kiedy brakowało Dawida przy Saulu, ten był smutny. Jeżeli Saul mógł powiedzieć takie słowa, dlaczego Dawid nie przyszedł do mojego stołu, gdzie on jest, to tym bardziej nasz Pan. Jemu, tak jak temu gospodarzowi, ciągle nas brakuje. Zapamiętajmy to słowo, tak jak temu gospodarzowi, a przecież ten gospodarz to symbol naszego, ciągle nas brakuje. Wyznaczyłem Ci miejsce, chcę powiedzieć, w moim królestwie. I to jest dla Ciebie nie na zasadzie wizji, jak to mówią, to jest nieosiągalne, to jest po prostu niemożliwe. Tak, to jest możliwe. Mówi, uwierz w to, wszystko jest gotowe. Nie musisz usiąść. Zacznij nad tym rozmyślać, aż w końcu w to uwierzę. Dawid, ten sam Dawid powiedział, czy przypadkowo, cytuję, zastawiasz przede mną stół, a kielich przelewa się. Kto zastawia stół? Czy tyle razy cytujemy ten fragment, to ty zastawiasz stół przede mną. Wow. Bądźmy tam, gdzie jest jego stół. W różnych miejscach, może to już zauważyliśmy, gdzie jest na przykład nie tylko wieczerza, ale weźmy taką jak dzisiaj wieczerza. Jest wiele osób, które na przykład mówią, a ja jestem niegodny, a ja nie mogę, a ja nie powinienem. I wiecie, i wydaje się, że to taka bije pokora z danej osoby. I wydaje się, że on tak mówi taką wielką prawdę. A to jest tragiczna prawda. Dlatego, że człowiek powinien siedzieć przy stole Pana. Człowiek powinien z niego korzystać, bo on go przygotował. A jeśli mówi, że nie, to nie chcę już mocniejszych słów użyć, ale obraża darczyńcę. Powiedzcie, jak byście się czuli, kiedy zapraszasz kogoś z całego serca na obiad? A on, wiedząc, wiesz, że może, po prostu mówi nie. Może być wiele wytłumaczeń, ale tak czy owak, kiedy nie korzysta, albo inaczej, nieraz są takie sytuacje, to mieliśmy nieraz, jest postawiony stół, upieczony, upiechcone, to Sara, wiesz o czym mówię? Nie, no po prostu jest tak, że ugina się. I ty, i słuchaj, no i Sara tak oczekuje, a może ktoś skosztuje, chociaż wiesz, albo skosztuje. W ogóle gospodyni to chce, żeby jak już jest postawiony, to po prostu konkretnie zjeść. A to wiesz, ktoś taki w takiej, wiesz, delikatności mówi, no może tu uszczknę tylko, a może tylko tak troszeczkę. No daj spokój. Ty masz to zjeść, ty masz to przyjąć. A gospodyni aż cała rozpieniona. Zauważacie, jak się człowiek czuje, jak właśnie ona to widzi, że człowiek no wręcz pochłania, połyka. Ale no nie jest taki, wiesz, taki savoir, wiesz, tak troszeczkę tak na języczek. Ojej, wiesz, jakie to jest dobre, ale już dziękuję. No, to nie jest wieczerzanie przy jego stole. Wiecie, nieraz jak tak człowiek patrzy, że ktoś przy tym stole wręcz, przepraszam za słowo, ale tak łapczywie je. To jest dobre. To jest dobre, bo on jemu to smakuje, czuje się świetnie. Wiecie, ale jak on tu nie chce tu się pobrudzić, tu nie chce czegoś załamać, no to jakieś takie niewpięcie. No co to jest? Siedź przy stole. Tu łyżka, ale bądź naturalny. Stół Pana ma być czymś, gdzie my jesteśmy, my dajemy dowód, że jesteśmy zbawieni. A nie taka, wiesz, mina taka, że człowiek nagle, no że patrzysz na niego, a już się boisz. Nie wiesz czego. Stół Pana jest obfity. On nie straszy. On jest otwarty. Zobaczcie, nieraz są uroczystości, gdzie ludzie dopiero jak wyjdą z kościoła, to żyją. A w kościele, czy w jakichś uroczystościach, stół Pana jest ważny, ale też nie może stresować. Nie może doprowadzać do tragedii. Niektórzy mówią tak, a na pewno będzie jeszcze nie jedna taka okazja. No z Bogiem, drodzy, to jest niebezpieczne zdanie. Jeszcze raz, a jeszcze nie jedna taka będzie okazja. Powiem tak, sami wiemy, czy obce jest nam stwierdzenie, że no nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj widziałaś Gienka, rozmawiałeś jeszcze z Frankiem. Ty, ktoś ci mówi, ty, ale no jest klapsydra, pogrzeb. A ty mówisz, no co ty? Są chwile, które szybko uciekają i ludzie też szybko odchodzą. Stół Pana, chcę powiedzieć, jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju, nawet jeśli jeszcze wiele razy w przyszłości będzie okazja, to ta jest jedyna. Ta jest pierwsza, ale też i ostatnia. Każde zdarzenie jest pierwsze i ostatnie, bo nie wiemy, jak będzie w przyszłości. Nasz niebieski gospodarz mówi, jest jedna uczta. Mówi Słowo Boże, dziś, gdy Jego głos usłyszycie, to Słowo w każdym etapie jest ważne. To jest okazja niepowtarzalna. Wiecie, co Bóg położył mi na sercu, kiedy przygotowywałem ten materiał? Bóg położył mi taką oto myśl. Podzielę się. Bóg nie przygotowuje poprawin. Wiecie, co to są poprawiny? Wiele osób czeka na tak zwane poprawiny. Tu w Ukrainie, powiedzcie, jest też, są poprawiny na Ukrainie? Są. Są. Nie? Że człowiek mówi, a teraz było dobrze, ale za chwilę to jeszcze będzie. Bóg, uwaga, jeszcze inna myśl. Nie ma dwóch wesel. I nie ma dwóch wieczerzy. U Niego wszystko jest po jeden. Kiedy ta myśl dotarła do mojego serca, to zdaję sobie sprawę, że każdą taką wieczerzę traktuję w jaki sposób? Wyjątkowy. Jedyny w swoim rodzaju. Niepowtarzalny. Bo jak ktoś mówi, a kiedyś jeszcze będzie, to myśli o tak zwanej powtarzalności. A co to jest powtarzalność? Żeby nie powiedzieć mocno, rutyna. Jak kojarzy nam się rutyna? To jest niebezpieczne. Ta uroczystość jest niepowtarzalna. Dlaczego? Co to znaczy, jest coś niepowtarzalnego? No to oznacza, że to jest niepowtarzalne. Dzisiaj decyduję, czy chcę być na tym pierwszym i ostatnim zarazem. Pierwszym i ostatnim. Ktoś też może powiedzieć, jest inny stół. A jakieś tam, wiecie, ważne sprawy. No tak jak w tej sytuacji tego gospodarza, który biedny zaprosił. No ale każdy mówi, no słuchaj, to tam, to siam, to dużo ważnych rzeczy. Aż w końcu żaden z nich ostatecznie nie usiadł. Bo nie jest ważne, co powiedzieli, ale ostatecznie jest, że nie usiadł. Nie skorzystał. Bóg chce powiedzieć, że jest ten jeden stół, który karmi. Tylko przy nim będę dowartościowany. Może na początku, kiedy korzystam z innego stołu, nie odczuję niebezpieczeństwa. Drodzy, ja chcę dzisiaj bardzo wyraźnie powiedzieć o innym stole. Wiecie o tym, że mówię, że największe zło to jest internet. Im dłużej żyję, to jestem przekonany, że tak jest. Dzisiaj już wiele osób nie musi wcale Biblii czytać. No przecież internet jest tak pojemny, że 5, 10 i 100 posłucha i mówi, ty, to jest dobre. Sam na głodzie chodzi, kompletnie nieodkarmiony przez Słowo Boże i łapie wszystko. Ja nie chcę powiedzieć, że teraz no, każda osoba, która w internecie występuje, jest niebezpieczna. Ale kochani, można zjeść z innego stołu i nie wiedzieć, że on nie jest do końca dobry. Kiedyś czytałem, jak łapie się szczury. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś słyszeliście, jak łapie się szczury. Czy wiemy o tym, żeby złapać szczura, czyli żeby go zniszczyć, zatruć, no to daje się trutkę, prawda? Okazuje się, drodzy, że nie. To znaczy i tak, i nie. Żeby zabić szczura, to 90 parę procent to jest najlepsza karma, jaka tylko może być. A kilka procent to jest trucizna. W tym pokarmie. Inaczej szczur nie jest taki głupi. On by tego nie wziął. Dlaczego o tym mówię? Pamiętacie, weźmy syna marnotrawnego. No ta postać jest taka też barwna. Pewnego razu jest powiedziane, że on sobie mówi, a pójdę gdzieś tam pojeść, gdzieś indziej. U ojca nie było głodu. Czy zauważamy, że nie było coś takiego, że a nie było co jeść, no to dobra, idę do jakiejś tam innej restauracji. U ojca miał dobre jedzonko, miał wyposażenie, ale chciał bidok zobaczyć, jak smakuje jedzenie gdzieś tam. I Biblia podaje, że normalnie plewy mu zostały. Jeżeli, bo wiemy, co to jest omłot. Jeżeli ktoś chce się omłotem nakarmić, to jest to bezwartościowe jedzenie, a jemu tylko tyle pozostało. Stół ojca, który reprezentuje naszego Boga, był pełen. I tam było wszystko. No patrzę, poszedł i mówi, a no i zakończył na omłocie, czyli na sieczce. No mówiąc krótko, plewy. To nie jest historia sama w sobie. Czyli, wiecie, jakaś tam jednostkowa historia mówi, Adam, ale on głupi, no syn marnotrawny, no jak on tak, dobrze, jak miał jedzenie u ojca, no to co on? Drodzy, diabeł jest sprytny. On wie, że pokarm ojca, czyli stół ojca jest bogaty. Ale chce, tak jak Adamowi i Ewie, powiedzieć, słuchajcie, ale jest jeszcze coś. To coś nawet jest jeszcze kolorowe. No mówi, spróbuj. No i jak ty tak patrzysz, to mówi, to jest fajne, to. Ja zauważam, że wiele dzisiaj osób, kiedy podaje myśli biblijne, przepraszam, kiedy podaje myśli duchowe, nie podaje myśli, że sam przetrawił ze stołu Pana. Tylko wiecie, co podaje? Powtarzanie myśli mówców internetowych. To jest tragedia. Wielu ludzi żyje dzisiaj myślami internetu, a nie przetworzonego pokarmu z Biblii z Panem, żeby usiąść przy stole z Panem. Wtedy można różne rzeczy posłuchać, ale nie jesteś na drodze do zwiedzenia, do tego, że ktoś może wcisnąć cokolwiek i ty pójdziesz za tym. Kochani, wszyscy potrzebujemy chleba z nieba. Dlatego Piotr, apostoł, nie wiem, czy pamiętamy tekst, który dzisiaj brat Andrzej czytał, mówi, zapragnijcie duchowego pokarmu, byście przez nie wzrastali. A wcześniej Piotr scharakteryzował, co to jest ten duchowy pokarm. Nie wiem, czy pamiętacie, w liście Piotra, ten, który czytam, dwukrotnie apostoł Piotr scharakteryzował, co to jest. Słowo Twoje. Mówi, zapragnijcie niesfałszowanego, byście przez nie wzrastali. Bóg doskonale wie, że są inne stoły. Bogate, ale nie karmiące, ale nie doprowadzające do sedna. Jeśli jakiegoś stołu nasz Pan nie zastawia, i do końca nie jestem przekonany, że to on, to drodzy, jest to niebezpieczeństwo. Taki przykład Daniela. My wszyscy dzieciom podajemy przykład Daniela. Daniel jest u króla. I co się dzieje? No i mówimy, Daniel nie chciał jeść ze stołu królewskiego. Kochani, prawda jest inna. On nie chciał jeść ze stołu, na którym... Może był ze złota nawet. No może był i ze srebra. Ale problem był, że tam nie było wszystko świństwo. Część było takich, może część takich i to. Ale to nie było coś, co miało go karmić fizycznie. Zrezygnował. Postanowił. Tam jest słowo postanowił. Piękne słowo. I po próbie 10 dni korzystania ze stołu Pana, Biblia mówi, lepiej wyglądał. Na czym polegał stół Pana? Pamiętamy, że karmił się słowem, czyli wiarą w tego, który dał obietnicę. Nawet ci, którzy byli najbliżej Jezusa, musieli usłyszeć słowa, które wierzę ciągle są nam potrzebne. Ja mam pokarm, którego wy nie znacie. To jest stół Pana. Na koniec. Kochani, jeżeli czujemy, że nieraz życie może być pewną pustką, może być jakąś pustynią. I kiedy ktoś zadaje sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Ja nie chcę teraz upraszczać, ale pragnę powiedzieć, że może być tak, że korzystam nie do końca ze stołu Pana. Czy zauważacie, że jak człowiek sam zaczyna z Bogiem nie tylko tak, wiecie, z ręką na klamce coś tam przeczytam, aha, tutaj, tu, tylko tak stanie się głęboko z Nim w tej relacji. Czy zauważacie, że ma siły na wszystko? Natomiast nieraz, kiedy się od bandy do bandy obijamy, kiedy mamy dużo spraw do załatwienia, jak to nie jedna osoba już powiedziała, jadę na duchowych oparach. W tym tygodniu mówi, jadę na duchowych oparach. Ja mówię, ale co masz na myśli? Kochani, Bóg zastawia stół codziennie i codziennie nowy. Bo Jezus jest zawsze nowy. Więc nie chodzi o to, żeby lekcje jakieś tam odrobić. Żeby lekcje szkoły sobotniej, wiecie, jako lekcje odrobić. No i co? Żeby wejść w głębie obcowania z Panem przy Jego stole. Bo Biblia mówi, czy może Bóg zastawić stół na pustyni, jeżeli jest życie nasze dzisiaj jak pustynia, jeżeli naprawdę to czujesz. Ja nie wiem, kto, do kogo teraz mówię, ale jeżeli ktoś z was czuje, że jego życie naprawdę, oprócz tego, że ma wiedzę jakąś religijną, ale czujesz, że jest pustynią, to jest takie pytanie. Czy Bóg może zastawić stół na pustyni? No odpowiedź jest szokująco prosta. Przecież to udowodnił. No przecież udowodnił, że zastawiał codziennie stół na pustyni. Czyż nie? Powiedzcie, czyż nie, że on codziennie zastawiał? I to nie było tak, że sobie wiesz, raz na tydzień zebrali i mówią, a po tygodniu znowu przyjdziemy. To jest właśnie sobota. Jeżeli ktoś jedzie na pokarmie sobotnim, czyli mija 6 dni, mówi, o, znowu sobota. Mija 6 dni, o, znowu sobota. Naprawdę upadniesz. Sobota nie jest po to, żebyśmy tylko w tym czasie wzrośli duchowo, a później przez cały tydzień jechali na jedzeniu sobotnim. On chce i Biblia mówi, zastawia na pustyni codziennie stół. To jest siła dziecka Bożego. Codziennie zastawiasz stół, Panie. I to jest obfite. A tamten, patrzcie, codziennie manna, jak nie była zebrana, rozchodziła się. Czy zauważamy? Ale oni byli silni. W momencie, kiedy przychodziło kolejny pokarm, zbierali i byli silni. To jest piękne. Czego uczy wieczerza, czyli ten stół? Że On chce na twojej pustyni i na mojej postawić stół. Nie sobota, jako jedyne karmienie i centrum życia duchowego. No kochani, no coś zgubić możemy. Codziennie. I wtedy będziesz żył mocno i duchowo. Niech Pan nam błogosławi w tym dla Jego chwały. Amen.